Misja specjalna w RMF FM. Pogrom lwowski 1918.
The New York Times pisał o 600 zabitych Żydach. Podobną liczbę ofiar podawała prasa berlińska. Opinia międzynarodowa była oburzona. Krwawe wydarzenia ze Lwowa komentowano nie tylko w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych, ale w całej Europie. Tymczasem polska prasa milczała. Jak się okazało, był jednak jeden wyjątek. Gazeta PPS-u Robotnik. W numerze z 6 grudnia 1918 roku pisano:
jakby ze wzajemną umową milczą wszyscy, którzy mają coś o tym do powiedzenia. Ludzie przebywający ze Lwowa nie radzi wspominać o pogromie. Prasa galicyjska ukrywa prawdę, prasa warszawska milczy.
Aby zrozumieć, co działo się w mieście, którego dewizą było Semper Fidelis, Tibi Poloniae, trzeba się cofnąć do 1 listopada 1918 roku. Tego dnia Ukraińska Rada Narodowa proklamowała Zachodnio-Ukraińską Republikę Ludową ze stolicą we Lwowie, co nie spodobało się Polakom. Rozpoczęła się polsko-ukraińska bitwa o Lwów. Tydzień później Rada Regencyjna Królestwa Polskiego ogłosiła niepodległość Polski i 14 listopada utworzyła polski rząd, a zacięta bitwa o Lwów trwała nadal. Polacy zatrzymali przeciwnika i przeszli do kontrofensywy. 22 listopada 1918 roku o 5 nad ranem na miejskim ratuszu porucznik Roman Abraham zawiesił polską flagę. Zdobyto Stare Miasto, Cytadelę, Koszary i Górę Świętego Jacka. Lwów znów był polski. Radość graniczyła z szaleństwem. Śpiewy i wiwaty rozlały się po ulicach Starego Miasta.
Chwycona gdzieś po drodze harmonia roznosi lugańską pieśń poprzez zamknięte okna i zaryglowane drzwi.
Pisał oficer Armii Polskiej Mieczysław Boruta-Spiechowicz. Zbudzeni hałasem mieszkańcy wylegli na ulicę. Wyzwolicieli, a zarazem i obrońców częstowano gorącą kawą lub herbatą. Nawet zapraszano do domów, sadzano przy stołach i częstowano śniadaniem. Na końcu długiej i interesującej relacji z bitwy o miasto wspomniany już Boruta-Spiechowicz zapisał:
Lwów obchodzi zwycięstwo nie pięści, lecz prawa nad gwałtem.
I w tym miejscu trzeba niestety wytknąć Spiechowiczowi nieścisłość, czy wręcz kłamstwo. Znaleźli się bowiem tacy, dla których to święto wyzwolenia było wstępem do rozbojów i morderstw. Odbijała się niezdrowym echem pilna potrzeba chwili i bałagan organizacyjny w młodym polskim wojsku. Kiedy na początku listopada rozpoczynała się bitwa o Lwów, Rusini, bo tak nazywano Ukraińców, 100 lat temu mieli przewagę liczebną, co przełożyło się na sukcesy na polu bitwy. Polacy potrzebowali dobrych, doświadczonych żołnierzy, choćby takich jak oddziały Boruty Spiechowicza. Ale skąd ich brać? Dlatego zadowolono się tym, co było. Do szeregów przyjmowano wszystkich chętnych, nie sprawdzając rekrutów pod kątem etycznym i moralnym. Dlatego mundur żołnierza polskiego ubrało wielu szemranych typów. A tych po mieście wałęsało się wielu, ponieważ przed wycofaniem ze Lwowa wojska austriackie wypuściły z więzień kryminalistów. Do tego trzeba jeszcze dodać dezerterów z armii austriackiej, którzy wracając do domu z frontu przejeżdżali przez Lwów. Wielu z nich zadeklarowało chęć walki z Ukraińcami. Polacy dali im broń i puścili na miasto. Jak miało się wkrótce okazać, to był błąd, o czym informował raport przygotowany przez Amerykanów 3 miesiące później.
Sytuację dodatkowo komplikowała obecność około 15 tysięcy umundurowanych dezerterów i licznych przestępców wypuszczonych przez Ukraińców z lokalnych więzień, którzy byli gotowi przyłączyć się do zamieszek.
Już kilka minut po opanowaniu rynku żołnierze zdemolowali i okradli sklep jubilerski AG Zipper w kamienicy pod numerem 32, po czym ruszyli w stronę dzielnicy żydowskiej. Paradoks polegał na tym, że rozboje zaczęli żołnierze porucznika Romana Abrahama, najlepsi z najlepszych. Kilka dni wcześniej walczące za Jadle o Górę Stracenia. Tam już nic nie hamowało ich bandyckiej natury. Gwałty, morderstwa i okrucieństwo ciągnęły się przez 2 długie dni.
Smutny objaw zdziczenia zaobserwować można w mieście. Szumowiny społeczeństwa, wśród nich wielu przebranych w mundry wojskowe, rabuje sklepy i rozbija ich zawartość.
Pisał kurier lwowski. Wiele ofiar mówiło, że polscy żołnierze twierdzili, że ich oficerowie dali im 48 godzin na plądrowanie dzielnicy żydowskiej. W raporcie przygotowanym dla polskiego MSZ odnotowano:
Wojsko polskie płonęło żądzą zemsty na Żydach, a żołnierze błędnie wierzyli, że wydano rozkaz nakazujący wyprawę karną przeciwko Żydom.
I tak też twierdził szef sztabu armii we Lwowie. Według tego oficera pogrom był ekspedycją karną przeciwko żydowskiej dzielnicy. Na wzór długiej, niechlubnej tradycji żołnierz brał łup w zdobytym mieście. A ponieważ to było miasto polskie, poszukano łupu wśród obcych, tam gdzie spodziewano się najmniejszego oporu. A jednak starano się usprawiedliwić te haniebne wydarzenia. Żeby dobrze zrozumieć kontekst, trzeba przypomnieć, że gmina żydowska ogłosiła neutralność podczas polsko-ukraińskich walk o miasto, to raz. A dwa, zorganizowano milicję w liczbie około 300 ludzi, która miała strzec porządku w dzielnicy żydowskiej. Problem polegał na tym, że znaleźli się świadkowie, którzy widzieli, jak owa milicja walczy po stronie Ukraińców. Milicja była sprzymierzonym z Ukraińcami wojskiem. Walczącym pod płaszczykiem neutralności zapisał w raporcie dowódca obrony Lwowa kapitan Czesław Mączyński. Ale Mączyński i jego raporty z wojny z 1918 roku wzbudziły nieufność historyków. Wiadomo, że miał endeckie poglądy, które niebezpiecznie zahaczały o antysemityzm. Według Mączyńskiego nie było żadnego pogromu, tylko wypadki doraźnego karania wrogiej ludności oraz akty wandalizmu i rabunki. Podobnie całą tę tragiczną historię widział polityk Maciej Rataj.
Prawda, że w czasie walk na ulicach Lwowa przez 22 dni uzbierało się w sercach polskich dużo słusznego i uzasadnionego oburzenia do Żydów,
którzy głosząc neutralność na ogół biorąc, stanęli po stronie Ukraińców nie tylko z sympatiami, ale także z czynną pomocą.
Nawet sędzia Zygmunt Rymowicz zauważył, że młodzież syjonistyczna stanęła po stronie ukraińskiej. Te tak częste nieścisłości pojawiające się w relacjach i opiniach świadków próbowali rozwikłać historycy. Roman Wapiński zauważył.
Skłonny jestem w pełni zawierzyć relacjom podkreślającym neutralność większości ludności żydowskiej, ale czy nawet pełna neutralność, o ile jest możliwa, nie wywoływała sprzeciwu, zwłaszcza w sytuacji zagrożenia?
Józef Tenenbaum, przywódca żydowskiej milicji i naoczny świadek pogromu, twierdził, że Polacy odcięli dzielnicę żydowską od reszty miasta. Po czym wpuścili tam patrole liczące od 10 do 30 żołnierzy, każdy z oficerem. Kolby karabinów załomotały o drzwi. Przestraszeni ludzie albo sami otwierali, albo patrzyli przerażeni, jak puszczają zamki, jak deska po desce odpada. Po czym z otworów wyłania się czyjaś ręka i chwyta za klucz. Tam, gdzie nie poradziły kolby karabinów, drzwi wysadzano granatami. Zanim ucichł huk i rozwiał się dym, do środka wpadała dzika gromada. Domy plądrowano, a mieszkańców zastraszano. Bito, a w skrajnych przypadkach zabijano.
Te niegodziwe elementy splądrowały mieszkania i sklepy dzielnicy żydowskiej na wiele milionów koron, a gdy napotkały opór, nie wahały się mordować.
Napisano w amerykańskim raporcie. Informacje o rozbojach bardzo szybko dotarły do generała Bolesława Roi, który kierował operacją odsieczy dla Lwowa. Generał natychmiast ogłosił stan wyjątkowy i wprowadził sądy doraźne. Mączyńskiemu wysłał rozkaz, żeby uspokoił żołnierzy. Ale dowodzący garnizonem miejskim kapitan Mączyński zwlekał. Dobrze wiedział o pogromie, tak jak wiedzieli wszyscy oficerowie w mieście. I wszyscy czekali, aż żołnierze nasycą się łupem i zbrodnią. Chcieli, żeby pogrom wygasił się sam. Minęły pełne dwa dni, zanim Mączyński zareagował. Wieczorem 23 listopada uznał, że nadszedł czas położyć kres rozbojom. Na ulicę Lwowa wyszły silne patrole strzelców. Legitymowano i odbierano broń tym, którzy nie potrafili udokumentować przynależności do konkretnego oddziału wojskowego. Następnego dnia Mączyński poszedł jeszcze krok dalej. Zezwolił strzelać do winnych gwałtów na mieszkańcach. I to wraz z ogłoszeniem tej instrukcji. 24 listopada nad ranem skończył się lwowski pogrom. Lecz nienawiść utrwaliła się w sercach dwóch narodów, wyrosłych z pnia jednej religii i ciążyła przez następne pokolenie. Tymczasem nonsens tego antagonizmu określił wiele lat później świadek wydarzeń lwowskich, ojciec Józef Bocheński, mówiąc: pogromu dokonała mniejszość, lecz wyryta przez nich rysa na zasłużonej przecież chwale obrońców Lwowa była tak wyraźna, że odezwała się głośnym echem w prasie zachodniej. W Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych pisano o polskim antysemityzmie. I pisano słusznie, bo była to prawda, ale jednocześnie głoszono nieprawdę, ponieważ obwiniano cały naród. Doniesienia prasowe o masakrze posłużyły później jako środek nacisku na polską delegację podczas konferencji pokojowej w Paryżu. Nie było wyboru. Przyparty do muru premier Ignacy Paderewski podpisał traktat o ochronie mniejszości. a zarazem postanowił działać, aby zdjąć piętno antysemityzmu z Polski i Polaków. Poprosił, czy też zasugerował prezydentowi Stanów Zjednoczonych Wilsonowi przysłanie do Polski komisji z zadaniem zbadania lwowskich zbrodni. Tym ruchem chciał pokazać, że Polska potępia antyżydowskie wystąpienia i gotowa jest oddać winnych pod obiektywny, międzynarodowy sąd. Sąd taki pojawił się w lipcu 1919 roku w postaci komisji Henry'ego Morgenthau. Komisja badała nie tylko sprawę lwowską, ale kilka innych podobnych wydarzeń w Kielcach, w Pińsku i w Wilnie. Wreszcie sporządzono dokładny raport z wyliczeniem ofiar. We Lwowie zginęło 64 Żydów, ale według Żydowskiego Komitetu Ratunkowego ofiar było więcej. 73 zabitych i 437 rannych. Liczbę osób poszkodowanych w szerokim rozumieniu tego słowa oszacowano na 7 tysięcy.
Podpalono 38 domów, które na skutek paraliżu straży pożarnej zostały doszczętnie zniszczone.
Pisali Amerykanie w raporcie. Spalono także synagogę i zniszczono dużą liczbę świętych zwojów prawa. Represje wobec zamieszek utrudniał panujący wśród młodszych oficerów brak dyscypliny w stosowaniu surowych środków karnych. Zdemolowano nie jedną, a dwie synagogi, przedmiejską i Beit Hasidim. Do tego trzeba doliczyć około 500 sklepów. Zauważono przy tym, że rząd polski nie miał z tymi wydarzeniami nic wspólnego. Przeciwnie, starał się je powstrzymać, co też w pewnym czasie przyniosło pożądany skutek. Natomiast zaangażowany w te wydarzenia kapitan Mołczyński na podstawie meldunków od swoich ludzi twierdził, że 60% aresztowanych to Ukraińcy, 30% to Polacy i 10% Żydzi.
Reasumując,
pisano w raporcie,
nie można było mówić o pogromach, a raczej o ekscesach inspirowanych przez żołnierzy przeświadczonych o współpracy Żydów z Ukraińcami bądź bolszewikami.
Inaczej całą tragedię przedstawił polski raport pod tytułem Wystąpienia antyżydowskie we Lwowie. Winowajców upatrywano tylko w wypuszczonych z więzień przestępcach, wcielonych później do armii.
Opinia polska dotychczas nie zna strasznej prawdy. Czy to wstyd naszego sumienia, czy jakaś straszna obojętność, może wstyd przed światem, przed Europą?
Pisano w robotniku. 24 grudnia 1918 roku rząd polski za pośrednictwem Ministerstwa Sprawiedliwości rozpoczął ścisłe śledztwo w sprawie pogromu lwowskiego. Specjalna komisja pod przewodnictwem sędziego Sądu Najwyższego pracowała we Lwowie przez około 2 miesiące i sporządziła obszerny raport. W czasie pogromu według raportu polskiego MSZ zniszczeniu uległo ponad 50 dwu- i trzypiętrowych budynków oraz 500 żydowskich przedsiębiorstw. 2000 Żydów pozostało bez dachu nad głową, a straty materialne wynosiły 20 milionów współczesnych dolarów. 164 osoby, w tym 10 Żydów, zostało osądzonych za współudział, a 44 osoby usłyszały wyroki od 10 dni do 18 miesięcy więzienia. 3 osoby skazano na śmierć. Natomiast sąd wojskowy skazał żołnierzy na kary pozbawienia wolności nie większe niż 3 lata. Na podstawie oficjalnych dochodzeń polski rząd rozpoczął wypłatę roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych podczas pogromu lwowskiego. Dziś, mimo że od pogromu minęło ponad 100 lat, nie na wszystkie pytania udało się odpowiedzieć. Lecz tych odpowiedzi szukać trzeba, bo jak mówi historyk Roman Wapiński,
ani tego, ani też innych pogromów usprawiedliwiać nie można, ale ich potępienie nie zwalnia od prób wyjaśnienia okoliczności, w jakich do nich doszło.
Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.